Dzień dobry, witam Państwa. Piotr Świątkowski. Naszym gościem jest dr Michał Krzyżaniak, historyk zajmujący się między innymi bitwą o Poznań z 1945 roku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Mówimy wyzwolenie Poznania, czy tak zwane wyzwolenie Poznania i jak to się przez te lata zmieniało?
No, przez lata to wyglądało zupełnie inaczej. Tak?
W PRL-u wyzwolenie.
Na pewno rok 1945 i same te okoliczności bez wątpienia były wyzwoleniem od okupacji. Tak? To, co się stało potem, jest jakby nie ma w kontekście samego 1945 roku, 23 lutego, większego znaczenia.
Bo właśnie mówimy o tym, dlatego że teraz jest ta rocznica. Moja babcia mówi wyzwolenia, bo ona była dzieckiem, pamiętała okrucieństwa Niemców i tamci ludzie chcieli się po prostu tych Niemców pozbyć, prawda?
Jasne, dlatego ja jako człowiek, który wojny bezpośrednio nie doświadczyłem ze względu na wiek, zdecydowanie bardziej preferuję hasło zakończenie walk o Poznań. No, ma swoją wymowę, ale jest jednocześnie dość neutralne, jeśli chodzi o różnego rodzaju jakieś mniej lub bardziej dodatkowe konotacje.
A czy poznaniacy spodziewali się, kim będą ci czerwonoarmiści? Jakie mieli wyobrażenia tej Armii Czerwonej?
Biorąc pod uwagę cały okres dwudziestolecia międzywojennego, w roku 1920 chociażby, Wielkopolanie bolszewików nie doświadczyli, więc tak naprawdę jedyne co, to pozostawały jakieś relacje, wyobrażenia względem tych, którzy ze wschodu mieli nadejść. Oczywiście również było wielu Wielkopolan, tym chociażby moja rodzina, którzy całą wojnę spędzili w centralnej Polsce, w generalnej guberni, generalnym gubernatorstwie. Ale natychmiast, jak tylko pojawiła się możliwość, żeby do tego Poznania dotrzeć różnymi środkami lokomocji, bądź to na nogach, bądź to nawet transportami wojennymi, tu podpieram się wspomnieniami mojego dziadka, który właśnie taką szczegółową marszrutę opisał i zostawił, do tego Poznania docierali. I niewykluczone, że również z nimi taka informacja, co tak naprawdę się tutaj za tym wojskiem, które nadciąga ze wschodu, kryje. Ale jednocześnie, jak prześledzimy relacje, wspomnienia właśnie poznaniaków, którzy nie byli w żaden sposób zaangażowani w walkę, a te relacje i te spotkania z żołnierzami Armii Czerwonej pojawiały się w neutralnych jakichś tam warunkach, to rzeczywiście wychodzi tak pół na pół. Tak? Dzieci, czyli osoby, które w tym roku 45 miały te kilkanaście lat, zupełnie inaczej wspominają tamten moment, gdzie no, bez względu na okoliczności, bez względu na złą famę, jaka ciągnęła z Armią Czerwoną, no to te też byli zwykli ludzie, którzy nawet jeśli gdzieś tam wtłoczeni w ten wir wojny, w odpowiednich warunkach, okolicznościach, jakieś ludzkie gesty z siebie wydobywali.
Tak? Bo my mamy taki obraz Armii Czerwonej jako takiej bestialskiej formacji. Ja jestem świeżo po lekturze wspomnień sowieckiego żołnierza, który się dziwi, że w Wilnie nie ma takich łapek do zabijania wszy, że to jest bardzo, jak tutaj Polacy, niekulturalny naród. Ale rozumiem, że w historii nie ma czegoś takiego, że coś jest białe albo czarne, że mamy armię z piekła rodem, która wkracza do Polski.
Absolutnie nie. Tu żaden moment w historii czarno-biały nie jest, nie był, nie będzie.
To jak są ci czerwonoarmiści w 45 styczniu?
Bezwzględni dla Niemców. Tak? Potrafią bez zmrużenia okiem rozstrzelać za rogiem w ogródku grupę żołnierzy niemieckich, po czym bez najmniejszego problemu usiąść z rodziną w pomieszczeniu w domu obok, wspólnie zjeść kolację, czy dać cukier, czy cukierki dzieciom.
Ale robią to, bo doświadczyli okrucieństw takich samych w Rosji?
Tak, musimy pamiętać, że wojna, druga wojna na froncie wschodnim jest kwintesencją okrucieństwa, tak? To była wojna dwóch ideologii, które dążyły do unicestwienia przeciwnika. I oczywiście rozpoczęli to Niemcy, atakując Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku, rozpętując rzeczywiście piekło na ziemi. Więc reakcja żołnierzy Armii Czerwonej była absolutnie zrozumiała w tych warunkach, w tych okolicznościach. Oto tak naprawdę wiele zależało od indywidualnego podejścia danego żołnierza, ale ponownie, jeśli gdzieś tam spojrzymy na żołnierza Armii Czerwonej jako masę, no to na palcach jednej ręki można policzyć jakieś tam pozytywne przykłady względem chociażby właśnie żołnierzy niemieckich czy Niemców, ale też zupełnie inaczej to wyglądało w zetknięciu z ludnością cywilną i tak samo było to w Poznaniu.
Do rozmowy wrócimy za chwilę.
Był kiedyś inny świat, który znałeś ty, który znałam ja. Odmierzałam czas w rytm twoich kroków. Razem biegliśmy za ogniem, który bezlitośnie zmienić miał miasto w popiół. Był kiedyś inny świat, miłość bez tchu. Chcę ufać znów, że rozumiesz bez wielkich słów, że twoje usta dotkną jeszcze raz moich ust. Zamykam oczy, czuję jak w twoich dłoniach to nie moja twarz. Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspólne bicie naszych serc. Chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Przysięgasz miłość aż po śmierć, słyszę wspólne bicie naszych serc. I chociaż walczysz z całych sił o coś więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię.
Obróci tamten letni czas,
zabierz mnie.
Odczuję blask sierpniowych bar,
zabierz.
Będziemy razem dalej iść,
zabierz mnie.
By miasto nie przestało żyć.
I chociaż walczy więcej niż parę chwil, po cichu ciągle wierzę, że nadejdzie taki dzień, gdy wrócisz, by stąd zabrać mnie i powiesz mi: wciąż kocham cię. Wciąż
już kocham cię.
Nie dało się zająć Poznania z marszu. Dlaczego?
Wynikało to z dwóch podstawowych rzeczy. Po pierwsze, Poznań znajdował się daleko od pierwotnej linii frontu, która...
No to wydawałoby się, że dobrze.
Tak, ale jednocześnie dawało to broniącym się w Poznaniu Niemcom czas na jakieś przygotowania. Oczywiście samo podejście czołówek pancernych pierwszej armii pancernej gwardii pod Poznań było zaskoczeniem dla Niemców, zresztą również dla samych Rosjan, tak, że tempo natarcia z przyczółków nadwiślańskich w kierunku Poznania było naprawdę, naprawdę szybkie. Pierwotnie zakładano, że to podejście pod Poznań nastąpi w okolicach 2-4 lutego, a nastąpiło 2 tygodnie wcześniej. I chociażby z tego względu, że ta odległość, ale również czas, jaki dał Niemcom na przygotowanie jakiejś tam obrony, sprawił, że pierwotny pomysł, czy próba, tak, zajęcia miasta z marszu nie powiodła się. Tak, jeżeli prześledzimy marszrutę tych oddziałów pancernych z Nadwisły, no to w zasadzie Poznań był pierwszym miejscem, w którym napotkano na jakiś poważniejszy opór, większy niż się spodziewano.
Kto bronił Poznania?
Kto bronił Poznania? Załoga niemiecka, złożona z różnego rodzaju oddziałów, jednostek, które w Poznaniu stacjonowały, bądź znalazły się w toku działań wojennych, bądź też stacjonowały w nim jako oddziału ochrony, czy artyleria przeciwlotnicza, tak jak to tutaj miało miejsce, bo akurat Poznań był dosyć istotnym węzłem komunikacyjnym i był rzeczywiście broniony przez kilka baterii artylerii przeciwlotniczej. Były to oddziały Volkssturmo, w zasadzie jeden batalion, bo z 4 utworzonych w Poznaniu tylko on jeden tutaj walczył.
Volkssturm kojarzy się z jakimiś starszymi panami?
Tak, w Volkssturmie, czy do służby w Volkssturmie brano wszystkich tych, którzy akurat w wojsku się nie znaleźli, bo to przedział wiekowy był od, jeśli dobrze pamiętam, chyba od 15 czy 16 roku życia do nawet 60. Wszyscy ci, którzy nie byli potrzebni w gospodarce, tak, pracowali w zakładach, którzy z różnych względów w tym wojsku się nie znaleźli. I w trybie alarmowym takie bataliony Volkssturmu były powoływane w miarę przesuwania się frontu i rzeczywiście również w Poznaniu coś takiego miało miejsce, to takim telegraficznym skrócie. Więc również ten batalion Volkssturmu tutaj w Poznaniu walczył. Dość powiedzieć, że no byli to ludzie niedoświadczeni albo na tyle starsi, że pamiętali jeszcze czasy I wojny światowej, w której częstokroć walczyli. Więc nie była to jednostka, która w jakikolwiek sposób mogłaby tu zmienić losy walk o Poznań. I również nieprzypadkowo rozmieszczono ją na odcinku zachodnim, tak, w rejonie, powiedzmy, na wysokości lotniska Ławica, bo to był kierunek, z którego najmniej, co oczywiste, spodziewano się radzieckiego ataku.
Tam nastąpił jakiś atak na Ławicę?
Ławica została zdobyta w nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku. I w ciągu kilku kolejnych dni ten odcinek zachodni, który no nie tylko był broniony przez ten batalion Volkssturmu, ale też oddziały naziemne Luftwaffe, różnego rodzaju jednostki alarmowe, ale no, relatywnie słabsze, tak, niż te, które były gdzieś tam na odcinku wschodnim. I w nocy z 30 na 31 stycznia ten odcinek zachodni praktycznie przestał istnieć, bo ci żołnierze po prostu uciekli.
Porównuje się to, tę bitwę o Poznań z bitwą o Stalingrad. Czy słusznie?
Nie. Moim zdaniem nie. To znaczy jedyną wspólną rzecz, którą Stalingrad i Poznań mają, to postać generała Czujkowa, który w Stalingradzie się bronił, tutaj musiał atakować.
Czyli znał metody niemieckie ataku.
Tak,
mógł
ale...
to przemyśleć.
W tym sensie, że zupełnie inaczej się broni, zupełnie inaczej się atakuje. Doktryny, zresztą w toku walk o Poznań tak naprawdę wypracowano pewne metody, czy przypomniano sobie pewne metody walki w mieście.
Bo to jest okrutna walka, bo to z wszystkich okien właściwie lecą pociski.
Walka na krótkim dystansie, przestrzenie, powiedzmy, to jest szerokość ulicy, a w zasadzie w większości przypadków to są walki w zamkniętych pomieszczeniach, więc naprawdę na krótkim dystansie, gdzie zgodnie z wytycznymi w zasadzie pierwszeństwo we wkraczaniu, jeśli mogę się tak wysłowić, do pomieszczenia miał granat. Potem seria z pistoletu maszynowego i dalej można było ruszać. Tak? To były takie środki bezpieczeństwa, które zapewniały jakiś minimalny margines właśnie tego bezpieczeństwa atakującym. W związku z tym to naprawdę dochodziło częstokroć do walki wręcz, do ostrzału chociażby z pancerfaustów. Niemcy bardzo często korzystali z tej broni przeciwpancernej, również jako taką, wykorzystano to jako namiastkę artylerii, tak, której Niemcy w momencie rozpoczęcia walk niewiele posiadali, a bardzo szybko wyczerpali amunicję, bądź też te działa utracili. Z zachowanych dokumentów wynika, że bardzo szybko również żołnierze Armii Czerwonej nauczyli się tak również korzystać z tej samej broni, której prawie 15 tysięcy sztuk zdobyto na Franowie, w wagonach, których nie odstawiono, więc no była to dosyć poręczna i przydatna broń, chociażby na przykład przy wybijaniu dziur w ścianach, żeby tworzyć przejścia między kamienicami, by unikać wystawiania się na ogień gdzieś na środku ulicy. Także
to ile z tego Poznania zostało zmienione w proch, w pył i ilu zginęło cywilów?
Szacuje się, że w Poznań został zniszczony mniej więcej w 50%. Tak? 50% budynków w Poznaniu było tak uszkodzonych, że nadawało się tylko i wyłącznie do odbudowy. Samo centrum Poznania to już 90%. Tak? Więc to,
czyli to, co dzisiaj oglądamy, spacerując po centrum Poznania, to jest...
W większości przypadków to
odbudowane
już po 1945 roku. Więc to też daje pewną skalę rozmiaru i zaangażowania walczących stron, tak, w walki o Poznań.
Ale Niemcy...
A w to wszystko pomiędzy młotem, kowadłem, a w zasadzie sierpem, tak, i młotem, a kowadłem, w tym wszystkim znaleźli się mieszkańcy Poznania, którzy bądź to w przypadkowych sytuacjach, bądź to w zbombardowanych kamienicach, bądź w kolejce po wodę, tak, gdzieś tam w wyniku jakiegoś ostrzału artyleryjskiego ginęli. To jest kilkaset osób. Wiem, że teraz wyszła książka doktora Jastrzębia właśnie na temat strat. Nie widziałem tych najnowszych ustaleń, więc wiem, że to jest kilkaset osób, tak? Ale mówimy o cywilach, którzy stracili życie w wyniku działań wojennych, nie biorąc udziału bezpośrednio w walkach, tak? Czy nie walcząc z bronią w ręku.
Jak przecież każdy zdrowomyślący Niemiec wiedział, że to nie ma sensu.
Tak, ale tu wracamy do punktu wyjścia, czyli charakteru wojny na froncie wschodnim. Tak? Tam jeńców nie brano. Więc taki żołnierz zdawał sobie sprawę, że jeśli on, tak, walka względnie ucieczka. No, w przypadku Poznania zanotowaliśmy kilkanaście mniejszych, większych ucieczek z okrążonego miasta w wykonaniu żołnierzy niemieckich. Czyli ta walka była jedyną szansą na to, że ten żołnierz, nie wiem, pożyje jeszcze dłużej, bo w zasadzie nie miano litości, tak, dla jeńców. To oczywiście przede wszystkim był wynik propagandy, ale również pewnej świadomości tego, co niesie za sobą walka na froncie wschodnim. Więc raczej unikano takich sytuacji, w których oddawano się do niewoli. Zresztą są też odnotowane przypadki, że Niemcy, którzy próbowali się poddać, byli przez swoich współtowarzyszy gdzieś tam rozstrzeliwani. Więc między innymi stąd wynikała ta zaciętość obrony, właśnie wynikająca z takiej ideologicznej gdzieś tam podbudowy, ale jednocześnie takiego strachu przed niewolą i przed tym losem, który czeka ich gdzieś tam w gułagach, obozach jenieckich Związku Radzieckiego.
To za chwilę zapytam pana o obronę Cytadeli.
Nim kurz zawieje w polu znaki, zasypie wiatr, ból i żal. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Nim czas odbierze mowę ptakom, kamienny krzyż zetrze w piach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Kochany, weź moje serce, nie chcę się bać, że to, co najdroższe, stracę na zawsze. Weź moje serce, gdyby zły czas zabrał jedno z nas. A gdy białych kwiatach, niegodna twych całować rad. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach, śpiewajmy pamięć o tych dniach. Za kolu rzeki wzbiera zima, warkocze wierzby zabrał jedno z nas. Kochany, weź moje
Miejmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych dziewczynach. Śpiewajmy pamięć o tych dniach. Śpiewajmy pamięć o tych chłopakach. Śpiewajmy pamięć o
Doktor Michał Krzyżaniak jest naszym gościem. Rozmawiamy o bitwie o Poznań. Teraz przenieśmy się na Cytadelę. Piękne miejsce, spacerujemy tam chętnie, ale to było piekło na ziemi dla Niemców.
Dla Niemców, tak.
I dla zresztą strony atakującej też.
Być może w podobnym stopniu, tak?
A chyba najgorzej dla cytadelowców.
Tak, również musimy pamiętać o udziale polskich mieszkańców miasta zmobilizowanych do pomocy żołnierzom Armii Czerwonej. Tak naprawdę ten końcowy etap walk o Poznań był, chociażby właśnie ze względu na topografię, dość trudnym dla atakujących momentem. Tak, atakowano wzgórze Winiary, ufortyfikowane. Co prawda fort Winiary, Cytadela, którą wybudowano w pierwszej połowie XIX wieku, absolutnie nie przystawał do realiów wojny takiej, tak, jaką prowadzono w 1945 roku. Zresztą żaden z fortów okolających Poznań również do tego nie był przygotowany. No ale lepiej mieć taką fortyfikację niż żadną. Dalej, musimy pamiętać, że w zasadzie w wyniku nieustannych bombardowań ostrzału artyleryjskiego, a zwłaszcza zintensyfikowanego ostrzału już od 17-18 lutego, mury Cytadeli zamieniały się powoli w stertę gruzów. Co z jednej strony jest jakaś szansa na wyeliminowanie przeciwnika, ale jednocześnie ułatwia ewentualną obronę, bądź też utrudnia atak. I tak naprawdę te działania w pierwszych dniach walk o Cytadelę skupiły się na uchwyceniu przyczółków, zabezpieczeniu stoku, przede wszystkim cmentarnego, tak? czyli tej południowo-zachodniej części Cytadeli, celem wybudowania mostów przez fosę do wnętrza Cytadeli, tak by wprowadzić tam artylerię, czołgi, czyli większe kalibry broni, które będą ułatwiały dalszy szturm. I właśnie do budowy tych mostów w tej części, powiedzmy, stoku cmentarnego wykorzystano poznaniaków, którzy przynosili...
Czyli najgorsza robota.
Najgorsza robota. Ale z drugiej strony mamy żołnierzy Armii Czerwonej, którzy walczą, tak? Którzy zabezpieczają to. Tak? Więc nie sądzę, żeby akurat w tym momencie zamieniono się rolami, co raczej było niemożliwe. Więc ci Polacy, cytadelowcy, jak ich teraz nazywamy, przenoszą na ten stok cmentarny w rejon tej fosy wszystko to, co nada się do budowy takich prowizorycznych mostów. Pierwsze mosty zostają przez Niemców właśnie przy pomocy tych Panzerfaustów zniszczone. W związku z powyższym rozpoczyna się drugi etap budowania tychże, ale rozpoczęty od zasypania fosy i zablokowania okien strzelniczych w dziełach fortyfikacyjnych, które tą fosę ostrzeliwały. Więc to był też kolejny...
Tak, to trzeba podejść pod to okno, trzeba a tam jest karabin maszynowy.
Trzeba podejść, tak, trzeba to zrzucić. Tam jeszcze nieliczne moździerze niemieckie ten stok Cytadeli ostrzeliwały. Z drugiej strony też broń maszynowa, którą Niemcy jeszcze nielicznie obsadzający wały fortu, tak, ale byli skutecznie gdzieś tam eliminowani, no bo to dość odsunięte stanowiska były. Gdzieś tam się pojawiali. Więc tak naprawdę było to miejsce niezwykle niebezpieczne. trudne do operowania, bo no, tam były zniszczone nagrobki, powalone drzewa, leje po bombach, pociskach, więc to nie był taki spacerek, jaki dzisiaj możemy odbyć. No i to wszystko pod ogniem przeciwnika. W tej drugiej części, i to był rejon natarcia 82. Dywizji Strzeleckiej Gwardii. Natomiast w tej południowo-wschodniej części Cytadeli, gdzie atakowała 74. Dywizja Strzelecka Gwardii, tam w zasadzie cytadelowcy, którzy u boku właśnie żołnierzy tej dywizji walczyli, oni w większości walczyli z bronią w ręku. Tak? Byli wcielani do plutonów czerwonoarmistów, razem z nimi podchodzili pod to główne dzieło forteczne, pod redytę koszarową. Więc tak naprawdę mamy jakby dwie grupy tych cytadelowców. Tych, którzy walczą z bronią w ręku, i ci, którzy wykonują, nazwijmy to, działania saperskie.
Ale muszą, czy są poproszeni, czy są wcieleni siłą?
Oczywiście nie wykluczam, że w tej grupie około 2000 polskich mieszkańców Poznania, którzy znaleźli się pod Cytadelą, byli tacy, którzy poszli tam na ochotnika. Nie wykluczam takiej ewentualności. Jednocześnie nie jestem w stanie w żaden sposób stwierdzić, czy to było 15, 20 czy 200 osób. Ale jednocześnie wiele świadectw tych, którzy te walki przeżyli, wskazuje na to, że po prostu siłą bądź podstępem w te szeregi zostali gdzieś tam wciągnięci, zwabieni i w zasadzie nie mieli wyjścia. Tak? Oczywiście to wynikało z odpowiednich umów między rządem lubelskim a władzami w Moskwie, ale na chłopski rozum, tak? Jeśli ktoś przeżył tyle lat okupacji, to niekoniecznie w ostatnich godzinach walk o Poznań z chęcią, tak, w sercu, tak. To jest absolutnie jakby...
Ale z drugiej strony chce pomścić.
Tak? Więc ale zdecydowaną większość tych cytadelowców stanowili ci, którzy wbrew swojej woli zostali w te szeregi włączeni. Zresztą nawet są relacje, gdzie z maszerujących kolumn w kierunku Cytadeli pojedynczy ludzie próbowali uciekać i eskortujący ich czerwonoarmiści strzelali do nich. Nie pamiętam z jakim skutkiem, ale do takich incydentów dochodziło. Na pewno nie podbudowało to morale, ale jednocześnie w momencie, kiedy ci ludzie się tam już znaleźli, to też na palcach jednej ręki można policzyć jakieś sytuacje, w których ci ludzie nie wywiązali się z narzuconego im obowiązku.
Ilu wróciło do domu?
Zdecydowana większość. Szacuje się, że poległo około 100 cytadelowców.
To i tak cud Boży.
Tak, biorąc pod uwagę ogólne straty w walkach, to rzeczywiście jest to niewiele, ale jednocześnie pamiętajmy o tym, że to jest 100 osób w ciągu 3 dni. Więc to...
Czyli jakby ta walka potrwała tydzień, to już by nikt nie wrócił.
No, chyba aż tak źle by nie było. Ale też nie potrafię powiedzieć, ilu z tych 2000 odniosło rany. Tak? No, jeżeli połączymy to i rannych, i poległych, to jakiś tam odsetek może być całkiem pokaźny.
To byli bohaterowie w czasach PRL-u.
Tak, zdecydowanie tak.
Chodzili po szkołach, opowiadali.
Zresztą całkiem niedaleko mamy tutaj tak szkołę numer 33 imienia cytadelowców. Więc byli poważani. Tak, byli poważani. Zdecydowanie też było wielu takich, którzy gdzieś tam tą swoją legendę tak na tym epizodzie budowali. No ale było wielu też takich, i miałem okazję poznać skromnych ludzi, którzy, którzy też nie chcieli wiele o tym mówić. Tak? No, wiele widzieli, wiele przeżyli, też utracili swoich kolegów, przyjaciół, sąsiadów właśnie tam w trakcie walk, więc też niekoniecznie chcieli się tymi przeżyciami dzielić. A też musimy pamiętać, że byli tacy, którzy w trakcie walk znaleźli się po drugiej stronie. I walczyli, to jest mocne słowo.
Mówi pan o Polakach po stronie niemieckiej.
Po stronie niemieckiej. Tu to słowo walczyli jest mocno przesadzone. Ale również wbrew swojej woli po tej przeciwnej stronie się znaleźli.
Ilu ich było?
O, jest zdecydowanie mniej niż stadelowców. Myślę,
ale
to
były funkcje pomocnicze, prawda?
Tak, bo to mamy zresztą chyba nawet w archiwum radia są wspomnienia Józefa Gardo, który został złapany przez patrol niemiecki na ulicy i spędził cały okres walk po stronie niemieckiej. Pracował w piekarni w Forcie Rauch. Tam został ranny i ostatecznie skończył walki o Poznań w fabryce Nivei na Głównej. No więc można powiedzieć, że wypiekając chleb, tak, gdzieś tam tych Niemców wspierał. Oczywiście jest to mocna przesada. No ale byli też polscy pracownicy, którzy pracowali w magazynach nad Stedeli. I w momencie rozpoczęcia walk zostali tam zatrzymani i cały ten okres walk o Poznań tam spędzili, doglądając rannych, przenosząc rannych, czy grzebiąc poległych. Nigdzie nie znalazłem informacji, może i dobrze, że jacyś Polacy z bronią w ręku po stronie niemieckiej walczyli. Raczej takich sytuacji nie mieliśmy. Tak, ale też warto o tym pamiętać, że właśnie ten rok 45 sprawił, że również i Polacy po tej przeciwnej stronie, oczywiście również wbrew swojej woli, się znaleźli.
Dookoła ile brudu na ulicy, jacy ludzie są zniszczeni, jacy oni umęczeni, a nocami pod domami stoją brudne prostytutki, boję chodzić się po nocy, tyle teraz jest przemocy, te kobiety co pracują dni i noce po fabrykach, ci mężczyźni, którzy topią swoją rozpacz w tanich winach, niewidzący ładnych rzeczy, dla nich nie ma ładnych rzeczy, popatrz dookoła i nie staraj się zaprzeczyć, te parkingi hotelowe z żebrzącymi dzieciakami, szczęściem ich jest umyć auto z niemieckimi numerami, taksówkarze w samochodach grają w karty za pieniądze, wyczekują całe życie na swojego dobroczyńcę, te widoki nienormalne dla nas przecież są normalne, już jesteśmy nienormalni, ha, 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 ha. Coście skurwysyny uczynili z tą krainą, pomieszanie katolika z manią postkomunistyczną, ci modlący się co rano i chodzący do kościoła, chętnie by zabili ciebie tylko za kształt twego nosa, już ruszyły wody z góry do jeziora zatrutego, do jeziora nienawiści, domu smoka pradawnego, w każdym jednym towarzystwie tylko mowa o pieniądzach, przedsiębiorcy się bogacą, ale coraz brudniej w kiblach na ulicy pod pałacem, smród handlarzy się unosi, piją, plują i żygają i sprzedają w międzyczasie, na plandekach i gazetach leży ścierwo zabrudzone, a na stołach czekolada razem z piwem przywieziona, te kobiety co pracują aż po 12 godzinę, aby kupić trochę chleba i wyżywić swą rodzinę, to początek końca, ha, 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 ha. Oj, coście skurwysyny uczynili z tą krainą, gdzie te tłumy brudno-szare idą latem, wiosną, zimą i mijają samochody z wytłuczonymi szybami i nie patrzą na żebrzących z wyciągniętymi rękami. Te kobiety, co wracają po katorze swej do domu, włosy kurzem posklejane, czeka na nie pani w domu. Hej, to jedzie twój autobus i czerwony jego kolor, a ty mówisz, był czerwony, teraz tylko smród i odór. Czemu w lecie tutaj w tłumie wszyscy strasznie śmierdzą potem i nie myśleć chcą samemu, mają już gotowe zwroty. Na ulicy i w mieszkaniach koktajl księdza z przewodnikiem, kto nie cierpiał za komuny, teraz jest po prostu nikim. O czym chciał powiedzieć pisarz, pyta pani od polskiego, chciał pokazać nierówności kapitalizmu wczesnego, to bogaci i biedni, bogaci i biedni.
bogaci i biedni. He! Coś się skurwysyny uczynili z tą krainą. Czas idzie, od wieków płynie i nie zatrzymasz go siłą. Głupia duma narodowa i kompleksy od stuleci. Brudne twarze z wąsikami, ci agresywni frustraci. Te kobiety umęczone, kiedy noc na niebie świeci, stoją jeszcze na swych nogach, biorą rzeczy swoich dzieci. Starszy człowiek w barze mlecznym je kartofle z ogórkami. Całe życie tyrał w hucie, a do huty dokładali. Cała jego ciężka praca, wszystko było chuja warte. Gdyby leżał całe życie, mniejszą czyniłby on stratę. W starej części tego miasta proszą chorzy o jałmużnę. Gdy już mają ile trzeba, tak kupują heroinę. A nocami pod domami okradane samochody. Boję chodzić się po nocy, tyle teraz jest przemocy. To przepowiedziane, przepowiedziane, przepowiedziane. Popatrz dookoła, ile brudu na ulicy. Jacy ludzie są zniszczeni, jacy oni umęczeni. W samochodach, przy chodnikach z lustrzanymi kularami siedzą groźni i ponurzy z gazowymi naganami. Tu złodzieje okradają wszystkich, którzy się ruszają i nie myślą o policji, bo ci teraz spowiedź mają. Czasy rodzą się na nowo, 50 lat za późno. Eksperyment wykonany, lecz niestety nieudany. A więc powrót do przeszłości, chwytać to, co już uciekło, i wymyślić sobie niebo, i wymyślić innym piekło. Popatrz na ulicę, jaka rzeka naprzód płynie. W samochodzie przy chodniku zapłacono już dziewczynie. Dzień już ma się ku końcowi, noc zakryje wszystkie brudy. Widać będzie mniej wszystkiego, tylko bicie leżącego. Już umiera ta kraina, tego nikt już nie powstrzyma. Już umiera ta kraina, ha, już umiera ta kraina, tego nikt już nie powstrzyma. Już umiera ta kraina, ha, 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 ha. Umiera ta kraina, tego nikt już nie powstrzyma. Już umiera ta kraina, ha, 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 ha. Już umiera ta kraina, tego nikt już nie powstrzyma. Już umiera ta kraina, cześć, 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 cześć.
Co się stało z Niemcami, którzy no, zostali, wyszli z fortu, z cytadeli, z fortu Winiary?
Mhm. Co ciekawe, Niemcy już chcieli poddać cytadelę, a zarazem Festung Posen 22 lutego. Ze względów propagandowych absolutnie ze strony Armii Czerwonej było to nie do przyjęcia, bo
dzień święto
Armii Czerwonej, więc ten zdobycie Poznania w tym dniu miałoby swój dodatkowy wydźwięk, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ambicje Czujkowa, który musiał męczyć się tutaj w Poznaniu, a już przecież nad Odrą szykowano się do szturmu na Berlin, tak? I on nie mógł znieść tego, że tutaj nadal jeszcze musi się z tymi Niemcami w Poznaniu męczyć. Więc zdobycie czy zakończenie walk w dniu 23 lutego no, dawałoby dodatkowe punkty. Więc tak naprawdę ten ostatni szturm, który nastąpił w godzinach porannych 23 lutego, nie napotkał większego oporu ze strony Niemców. Już w nocy z 22 na 23 ostatnie grupy Niemców, żołnierzy, którzy jeszcze byli w stanie się poruszać o własnych siłach, którzy mieli wystarczająco determinacji, żeby próbować z cytadeli uciec, podjęło właśnie taką próbę ucieczki. I właśnie w godzinach porannych chyba największa grupa, około 400, może 500 żołnierzy niemieckich na północ od cytadeli przez pola, czyli dzisiejsze osiedla winogradzkie, próbowała się przedostać. W zasadzie zostali przywitani ogniem karabinów maszynowych, artylerii, powiem, żołnierze radzieccy spodziewali się właśnie takich prób wyłamań i z tej 500-osobowej grupy w zasadzie kilku, może kilkunastu Niemców przedostało się przez ten pierścień okrążenia cytadeli, a z tej grupy kolejnych kilku dotarło do swoich linii gdzieś tam na Pomorzu czy nad Odrą. Więc to był taki ostatni dramatyczny epizod obrony niemieckiej. I około godziny szóstej, kiedy rozpoczął się szturm, w ciągu kilkudziesięciu minut w zasadzie mniejsze, większe grupki żołnierzy niemieckich zaczynały się poddawać i w godzinach porannych Cytadela się poddała i zakończono walkę.
W internecie widzimy tę kolumnę Niemców, czyli to nie jest tak, że oni wyszli i dostali od razu kulę w łeb.
No nie. Nie, ale to jest to, o czym mówiłem, że oni trwali w takim przekonaniu, tak, że jak tylko się poddadzą, to
będzie koniec.
Będzie koniec.
A tu jest aparat fotograficzny, tak. Może jakaś kamera.
Tak, bo to
właśnie... Przyjeżdża generał.
Właśnie, zresztą wzięci do niewoli Niemcy nie tylko na Cnedeli, ale później wcześniej, znaczy się w trakcie walk o Poznań, uczestniczyli w kolejnych dniach po zakończeniu walk w tak zwanych przez Niemców propaganda marsz, tak, gdzie ulicami Poznania w te przeganiano tą wielką kolumnę jeńców dla celów kroniki filmowej.
Zresztą, ale też czytałem, że Polacy podawali ja to trochę mleka, to jakiś kawałek chleba.
Tak, takie są też właśnie...
Ale też było plucie.
Było plucie, także tu i emocje, ale również jakieś współczucie... Może nie porówno, ale wystarczająco mocno gdzieś tam się zaznaczały, więc rzeczywiście były takie przypadki, gdzie żołnierze niemieccy wspominają, że dostali właśnie kawałek chleba. No ale jednocześnie z tych relacji możemy wyczytać, że w miarę solidarnie ci, którzy byli w środku kolumny, tak wewnątrz, byli wysuwani na zewnątrz, żeby ci, którzy otrzymali razy, bądź zostali gdzieś tam mocniej uderzeni, mogli trochę odpocząć w środku. Tak. Więc i takie sytuacje miały miejsce.
A ja słyszałem też o czymś takim, że Niemcy w latach 80. przyjeżdżali do hotelu Polones, no jak to panowie z NRD z walizeczką, nikt nie pytał, kim są, spali w pokoju i rano gdzieś tam nad ranem szli na Cytadelę, szukali tych śladów walki. Spotkał się pan z takimi sentymentalnymi powrotami?
To znaczy, akurat tej historii nie znam, ale już w 1945 roku ci z żołnierzy niemieckich, którzy już wcześniej zostali zwolnieni z niewoli, zaczęli nawiązywać kontakty między sobą celem poszukiwania i wyjaśnienia losów tych, którzy w trakcie walk o Poznań zginęli, zaginęli, nieznane były ich losy. I pierwsze relacje z walk o Poznań, już takie obszerniejsze, z tego co pamiętam, to jest październik, listopad 1945 roku, gdzie właśnie jest wymiana korespondencji między żołnierzami, którzy no, opisują swój udział w walkach. I w ciągu kolejnych lat ta grupa coraz bardziej się rozrastała, aż w końcu w 1966 roku założono stowarzyszenie żołnierzy tak byłych walczących o Poznań, złożone właśnie z weteranów niemieckich, którzy w tym 1945 roku tutaj w Poznaniu się znaleźli, bądź też rodzin tych, którzy w Poznaniu walczyli, zginęli. I to stowarzyszenie, które działało do 2007-2008 roku, już teraz nie pamiętam, przez lata swojej działalności wpierw właśnie poszukiwało, tak, kiedy była jeszcze szansa, żeby odnaleźć, tak, czy przynajmniej ustalić cokolwiek na temat tych, którzy zaginęli w Poznaniu, ale nie wiem, w czasie ucieczek z Poznania, czy już później w niewoli. W miarę regularnie się ci ludzie gromadzili. I również, jak wynika z relacji w biuletynie, który gdzieś tam nieregularnie, przynajmniej dwa razy do roku wydawali, mniejsze, większe grupy tych weteranów niemieckich do Poznania przyjrzał. Oczywiście w latach 60., 70. czy 80. jeszcze to było raczej w formie jakiegoś elementu na jakiejś dłuższej trasie, nie tylko Poznań.
Na Mazury
na przykład. No ale też się zdarzały jakieś przyjazdy docelowe, ale oczywiście nie afiszowali się z tym, nie przyjeżdżali tutaj wszemi obec, ogłaszając, że są właśnie...
Bronili Poznań.
Tak, bronili Poznań. Zmieniło się to w roku 95. Tak, w 95, kiedy przyjechała do Poznania oficjalna właśnie delegacja niemiecka. Nastąpiło spotkanie na Cnedeli właśnie cnedelowców, żołnierzy radzieckich i Niemców właśnie z okazji 50. rocznicy zakończenia walk o Poznań. I od tamtego czasu na każdą kolejną rocznicę oficjalna delegacja niemiecka przyjeżdżała, uczestniczyła w uroczystościach na Miłostowie, ale również na Cnedeli.
Nikt na nikogo się nie obrażał.
Byli również zapraszani na spotkania do prezydenta miasta Poznania. Też miałem okazję parę razy w takich spotkaniach uczestniczyć. Aż w końcu
biologia zrobiła
swoje i jeszcze kilku żyje, no ale to już są ludzie po lat 90 mający co najmniej i zdrowie już nie pozwala tutaj przyjeżdżać, a mówię, to podstawowe zainteresowanie, tak? Czy podstawowa rzecz, która gdzieś ich tam zjednoczyła, czyli próba wyjaśnienia losów poległych i zaginionych, sprawiła, że przekształcili się w całkiem sprawne, ale również nie jedyne tego typu stowarzyszenie, które gdzieś tam wśród weteranów niemieckich przede wszystkim w RFN-ie w tym okresie przed 90 rokiem funkcjonowało.
A to już jest zupełnie inny temat na inną audycję. Doktor Michał Krzyżaniak był naszym gościem, historyk poznański, zajmujący się m.in. bitwą o Poznań. Bardzo dziękuję. Piotr Świątkowski, do usłyszenia.